Słuchajcie, dobra, ja naprawdę sobie usiądę. Dobrze, dobrze się macie. Ilu z was było w tamtym roku? A kto nie był, może inaczej, to łatwiej. Kto nie był w tamtym roku? A, jest was. O, wow, niesamowite. Dlaczego przyjechaliście? Mama kazała. Też dobrze, ja też jeździłem, bo mama kazała. I coś z tego wyszło. Okej. Okay. Wow, dobra. Nie da rady siedzieć. Dobrze, słuchajcie, chcę dzisiaj się z wami dzielić głęboką potrzebą chodzenia z Duchem Świętym. Wierzę, że to jest dla nas temat bardzo ważny dla Kościoła w Polsce, nie tylko w Polsce. I muszę powiedzieć, że to, co jest takie niezwykłe, to to, że kiedy zaczynamy być świadomi tego, że On chce działać przez nas, to On działa przez nas. Cały problem, może nie cały, ale część naszego problemu polega na tym, że jesteśmy nieświadomi Bożego działania, nie jesteśmy świadomi tego, że On chce nas używać, jesteśmy nieświadomi tego, że On może nas użyć, chce i ma większe pragnienia niż my. W związku z tym jesteśmy tak troszkę zblokowani i tacy, powiedziałbym nieraz, wystraszeni, czy na pewno Bóg chce nas używać. Ja jestem przekonany, że chce każdego używać. Ja nie mam żadnej wątpliwości. Ja nie mam wątpliwości, że On chce mnie używać. Tutaj nie ma żadnego pytania w ogóle. Czy On chce? Tak! Czy On chce ciebie używać wśród znaków i cudów? Tak! Czy On chce, żeby demony wychodziły, jak ty wchodzisz do pomieszczenia? Tak! Czy On chce, żebyś mówił językami i był pełen mocy Ducha Świętego? Tak! Czy On chce, żebyś zmartwychwstał ludzi? Tak! Czy On chce, żebyś zmienił rzeczywistość wokół ciebie? Tak! Czy On chce zmienić ten kraj? Tak! Czy On chce, żebyś doszedł wszędzie, gdzie jeszcze Ewangelii nie było? Tak! Oczywiście, że tak! On wybrał cię do tego, żebyś te rzeczy czynił. On zrobił wszystko, żeby nas poprowadzić też drogą. Dał nam Ducha Świętego i dzisiaj będziemy o nim mówili. I o tym, że jak ważne jest to, żeby uwierzyć w to, że Duch Święty, który zamieszkuje w nas, On chce używać ciebie i mnie potężnie. Bo naprawdę On tego chce. I wiecie, ja nie lubię tego chrześcijaństwa, które polega na tym, sorry, że tak powiem, że siedzimy i słuchamy kazań. Nie cierpię tego chrześcijaństwa. Ono jest okropne. Bo wiecie, ile kazań zmieniło twoje życie, które wysłuchałeś? Będę się kajał za chwilę. Ja po prostu, ja zadaję pytanie, ile kazań, które słyszałeś, zmieniły twoje życie? To znaczy, że co, to pozostałe to były do bani? Ja tak nie powiedziałem. Zastanawiam się, po co one były. I nie mówię, że wszystko jest niedobre, niewłaściwe, tylko mówię o tym, że jest czas, żebyśmy się obudzili, że jest czas, abyśmy stali się świadomi tego, kim jesteśmy w Nim, jaka moc w nas drzemie Ducha Świętego i że On chce nas używać w potężny sposób. Ale nie tak, że będziemy siedzieć i czekać. Wiecie, możemy tak czekać następne 1000 lat. I nic się nie wydarzy. My musimy co zrobić? Iść. Robić rzeczy. Dlaczego? Bo Duch Święty jest w nas. Opowiem wam historię. To będzie lepiej. Lubię historię. Opowiedziałem niektórym ludziom już u was, liderom. Ostatnio, właśnie to jest a propos tego, że a propos Ducha Świętego, wiecie, to Słowo Boże uczy nas i mówi nam o tym, że Duch Święty nas nauczy wszystkiego, wprowadzi nas we wszystko. On jest tym, który jest pocieszycielem, On jest tym, który będzie nas uczył, pomagał. I tak naprawdę to wiecie, mam nadzieję, że wiecie, że przeznaczeniem czy powołaniem, może tak, powołaniem chrześcijanina nie jest nawrócenie. Nie jest nawrócenie. Jest uczniostwo. Cały problem jest w tym, że my uwierzyliśmy, że to jest nasze powołanie. Zostaliśmy powołani do tego, żeby być zbawionymi i uważamy, że to o to chodzi. W ogóle o to nie chodzi. To znaczy, że nie mamy być zbawieni? Nie, no wiadomo, że tak. Tylko, że nie jesteś do tego powołany. Jesteś powołany do czego? By być uczniem. I On nauczy nas rzeczy. I On chce nas nauczyć, ale musisz się zapisać dzisiaj do szkoły Ducha Świętego. Kto z was chce chodzić na lekcje z Duchem Świętym? Chcecie się uczyć? Słowo mówi, że On was nauczy. I dostosuje także program nauczania do ciebie i do mnie. I to jest bardzo istotne i bardzo ważne. I On mnie uczy. Opowiem wam jedną historię, która mi pokazuje, jaki jestem i jak bardzo potrzebuję Jego nauczania, jak bardzo potrzebuję Ducha Świętego i Jego prowadzenia. Postanowiłem, że się będę uczył, w związku z tym zapisałem się na szkołę online, na szkołę uzdrowienia u Randy'ego Clarka. Więc tak sobie znam angielski, powiedziałbym bardzo słabo i bardzo niewiele, ale się zapisałem po angielsku, żeby skończyć szkołę. Myślałem sobie, to jest dobre wyzwanie, dlatego że jeśli czegoś chcesz, a jest dobra przeszkoda, to jest o co walczyć, bo jak nie ma przeszkody, to o co my walczymy, tak? Więc pomyślałem sobie, świetnie, jestem w takim momencie, w którym będę musiał się zmagać. I to dobrze, że będę musiał się zmagać, bo to jest potrzebne dla mojej wiary. Jeśli ja nie zmagam się, to coś z moją wiarą jest nie tak. Wiara, to wiecie, my musimy walczyć o wiarę. Słowo Boże uczy nas, list Judy mówi tak, walczcie o wiarę raz świętym darowaną. Musisz walczyć o wiarę. Że co? No walczyć o nią. Otrzymałeś ją, ale jest walka przeciwko tej wierze, którą otrzymałeś. I otrzymałeś pełnię tej wiary, żebyś mógł stanąć i walczyć. Ale musisz o nią walczyć. I Duch Święty zaczął mnie uczyć różnych rzeczy. Ja poszedłem na tą szkołę i po tej szkole, dlatego że modlimy się zawsze o chorych, modlimy się o ludzi, po tej szkole zauważyłem, że jest wzrost w namaszczeniu i że jest więcej ludzi uzdrawianych niż była. To jest bardzo interesujące. Kilka bardzo praktycznych rzeczy zobaczyłem, usłyszałem, musiałem odrabiać prace domowe, wiecie, musiałem pisać różne rzeczy, ludzie musieli mi pomagać. A więc była jedna wielka zabawa. Wszyscy zadawali mi pytania, a robiłeś już lekcje? Ja myślałem, o, lekcje, nie mam czasu. Oczywiście musiałem w nocy robić, jak trzeba było i pisałem i wysyłałem, tłumaczyli, wysyłali dalej. Dostawałem odpowiedź, o, to było świetne, albo to było bardzo świetne, albo to było świetne. Zawsze byłem zachęcany i to jest świetne. Powiem wam, dobrze się uczyć, jak cię zachęcają. Szczególnie w takiej sytuacji, w której ja byłem. I wiecie co, zauważyłem, że wzrósł poziom namaszczenia i pamiętam, kiedy wychodziłem rano, zawsze w niedzielę rano jestem o 6 w kościele po to, żeby się tam modlić i przygotowywać się razem z jednym z moich liderów starszych i modlimy się wtedy. I ja zadaję pytania wtedy Duchowi Świętemu. Okej, co ty chcesz, żebyśmy uczynili? A później zadaję mu pytanie. A tak słowo wiedzy, to jakie? Że kto ma być uzdrawiany? No i Duch Święty mi mówi, dzisiaj będziesz się modlił o głuchych i będziesz się modlił o tych, którzy nie widzą albo mają problem z oczami. Powiedziałem, tak jest, zrobię to. A ty będziesz robił rzeczy? Duch Święty mówi, zrób to, co ja ci mówię. Powiedziałem, dobrze, to zrobię. Więc wezwałem, powiedziałem, że mam słowo wiedzy, że Bóg chce uzdrawiać. Ustawiła się kolejka do mnie i ja tak jak umiałem, modliłem się. Jeden człowiek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. Nikt nie został uzdrowiony. Poszedłem do domu i pomyślałem sobie, pewnie jest jakiś błąd, tylko jeszcze nie wiem jaki. Ale okej, nauczę się. To jest dobre wyzwanie. Źle się modlę, to muszę się nauczyć dobrze modlić. No na tym to polega, tak? Chcesz być w jego szkole, to musisz zacząć się uczyć. Jak się modlisz, się nic nie dzieje, to musisz się nauczyć modlić tak, żeby się działo. My nieraz się modlimy, nic się nie dzieje, mówimy, to kiedyś będzie. Słuchaj, zapomnij kiedyś. Dzisiaj musisz widzieć rzeczy. Dzisiaj musisz widzieć odpowiedź, bo inaczej się nie nauczysz. Obudzisz się pewnego dnia za 15 lat i powiesz, no modliłem się, ale nic się nie działo. Myślałem, że się kiedyś wydarzy. Stary, to bez sensu. Naucz się modlić się. Tak, żebyś widział, jak Bóg odpowiada. Praktycznie, konkretnie. I powiem tak, i natychmiast. Bo tak jak ja czytam słowo, tak jest napisane, że on modlił się, mówił i rzeczy się działy. Modlił się, mówił, rzeczy się działy. Nie modlił się, robił, rzeczy się działy. Nie modlił się, robił, rzeczy się działy. Nie modlił się, robił, a później tylko składał ręce i rzeczy się działy. No to jak to? Musimy się nauczyć tego. Nie możemy być tymi, którzy, no ale nam nie wychodzi, no to co ja mam zrobić? I wiecie, i zacząłem się modlić i mówiłem tak, okej, nie wyszło nic, pomóż mi zrozumieć rzeczy. I zacząłem się przeglądać, tam kilka szczegółów zobaczyłem różnych, tym się nie będę dzielił różnymi szczegółami, bo to jest wasza droga, wy musicie znać, niech Duch Święty was nauczy, to nie moja sprawa, żeby was nauczyć. I, I następną niedzielę rano wstaję, znów idę do kościoła i mówię: Duchu Święty, co mam zrobić? A Duch Święty mówi: będziesz się modlił o tych, którzy mają problem ze wzrokiem i tych, którzy są głusi. Wiecie, ale ja się już modliłem i nic się nie wydarzyło. I Duch Święty mówi: masz to zrobić. Okej. A więc powiedziałem znów to samo i powiedziałem przed kościołem: ja się uczę. Rozumiecie? W tamtym tygodniu wydaje się, że była jakaś pomyłka, ale na pewno nie z Bożej strony, tylko z mojej. Dzisiaj się znów uczę. Jestem uczniem. I mi się bardzo podoba to być uczniem, bo mogę się mylić. Uczniowie się mylą, a więc ja nie mam wtedy problemu. Więc powiedziałem: okej, zrobię to tak, jak chcesz. I podeszła pierwsza kobieta do mnie i powiedziała mi: wiesz co, pomódź się o mnie, bo ja na jedno oko zupełnie nie widzę. Jestem ślepa, a drugie zaczyna być w strasznej kondycji i pani doktor powiedziała, że za niedługo nie będę w ogóle widziała na to drugie już oko. Ja popatrzyłem na nią i mówię: dobrze. Stanąłem i mówię: okej, Duchu Święty, przyjdź, czekam na Ciebie. I odczułem, że Jego obecność przyszła. Fizycznie odczułem, że Jego obecność przyszła. Myślę: o, jest Duch Święty, super. I powiedziałem do tych oczu: w imieniu Jezusa nakazuję, żebyście widziały. I tak stoję, spojrzałem tak i nagle słyszę wrzask. Nie zobaczyłem jakoś, ale usłyszałem ten wrzask najpierw. I wrzeszczy dziewczyna, kobieta: ja widzę, ja widzę, ja widzę, ja widzę. Myślę sobie: histeryczka, jak daje słowo. Spojrzałem na nią i myślę sobie: ty, z nią jest coś nie tak. Bo ona wrzeszczy. Przeważnie ludzie nie wrzeszczą, jak są uzdrowieni. Spojrzałem na nią i myślę sobie: ciekawe. I tak nie wiedziałem, co z tym zrobić. Znów, ciągle się uczę. Dzisiaj bym już wiedział, co mam zrobić. Ale wtedy tego nie zrobiłem. Powiem wam, co powinienem był zrobić. Ale stanąłem i myślę sobie tak: o, to ciekawe. Ale nie wiem, czy ja jej wierzę. Ja w ogóle nie wiem, czy to się stało. I mówię tak, na wszelki wypadek, mówię: poczekaj, upewnij się, ja będę się dalej modlił. Odwróciłem się od niej i się modlę ludzi. Modlę się, nic tu się nie dzieje, ale ja myślę sobie: kuchnię, będę musiał wrócić do niej, zobaczyć, co to w ogóle jest, czy ona jest jakąś histeryczką, czy co to jest. Bo ona taka trochę była egzaltowana, w związku z tym pomyślałem sobie: ona po prostu jest histeryczna, została dotknięta przez Ducha Świętego i teraz będzie mi bajki opowiadała, że ona widzi. Nie widziała i widzi. No ja wiem, że ja się modlę o chorych, ale no bez przesady. I wiecie co, to było cudowne doświadczenie. Powiem wam, dlaczego to było cudowne doświadczenie. Wiedziałem, że się zmagam z jakimś duchem. Ja wiedziałem, że to jest duch niewiary, ja się z nim zmagam. I wiedziałem, że to wcale nie jest łatwa walka z tym duchem niewiary. A tu kobieta stoi uzdrowiona, definitywnie uzdrowiona. A więc ja biorę, wziąłem moją komórkę, odpaliłem moją komórkę tekst i mówię: czytaj. I na wszelki wypadek odwróciłem się. I ona czytała. Ale ja poszedłem dalej, dalej się modlę ludzi. I ciągle walczę w sobie z duchem niewiary, który mówi do mnie: słuchaj, ona jest egzaltowana, jej coś spadło, ty się w ogóle nie przejmuj nią. To tak jak było, nie było w tamtą niedzielę uzdrowienia, w tą też nie będzie. Co ty gadasz? Co ty myślisz sobie, chłopie? A kim ty jesteś? Myślę sobie: okej, no dobra, ale muszę coś z tym zrobić, bo to jest poważna sprawa. W związku z tym wróciłem z powrotem do niej. Mówię: Batko, ona ma na imię Batka. Mówię: Batko, wiesz co? Jak to? Myślę sobie, kłamie mnie, czy co? Naprawdę. Wzięła taki, wiecie, jak to są te paragony małe. I ja, żeby przeczytać paragon, to muszę wziąć moje okulary. Ona bierze ten paragon i centralnie go czyta. Nie ma tych okularków, które miała. I centralnie czyta ten paragon. I ja tak patrzę na nią i mówię: Poczekaj chwilę. Założyłem okulary. Myślę: skąd ona wie? To leżał ten paragon. Ona go nie widziała. Ona po prostu go wzięła. Jak ona wie, że tam to jest napisane, co jest napisane? Zgaduje, czy co? Rozumiecie? Ciągła walka z tym duchem niewiary, który będzie ciebie ciągnął i wodził za nos, jak tylko pozwolisz na to. I on mnie wciąga w swoją grę. Co zrobiłem dalej? Skończyłem modlitwę, ona poszła na dół do kawiarni naszej i pije kawę. Ja do niej podchodzę i mówię tak: Batko, i co, naprawdę zostałaś uzdrowiona? Ty naprawdę widzisz? A ona mówi: no oczywiście, że naprawdę widzę. I myślę sobie: kochanie, coś mi nie gra, nie wiem, co mi się... Wiecie, to całe zmaganie wewnętrzne z tym, jest prawdziwym zmaganiem człowieka, który próbuje walczyć o tą dziedzinę. To nie jest tak, jak my nieraz myślimy. Jest prawdziwa wojna o to, czy uwierzysz, czy nie. Idę o krok dalej. W związku z tym idę do jej męża i mówię tak, Zbychu, sorry za pytanie, mówię, przepraszam za pytanie. Czy Beatka kłamie? Ja mówię, ale o co ci chodzi? Ja mówię, przepraszam, że pytam, błagam o przebaczenie, ale muszę o to zapytać. Czy ona mnie kłamie, że ona została uzdrowiona? A on mówi, Jurek, ona naprawdę została uzdrowiona. Ja mówię, Zbyszku, ale ty nie kłamiesz mi, tak, prawda? Nie wciągasz mnie w tą grę. Rozumiecie? Łapiecie, o co chodzi? To jest prawdziwa walka. I ja do niej mówię tak, i się nie skończyła jeszcze, mówię do niej tak, no dobrze, Batko, a ty masz dokumenty na to, że ty nie widziałaś? Ona mówi, tak mam. Aha. Ciekawe, jakie to są dokumenty. Kto je wystawił? Jaki to był lekarz? Rozumiecie? Po tygodniu ona pojechała do domu, po tygodniu do niej dzwonię, mówię, Batko, jak tam twoje oczy, czy ty widzisz? Ona mówi, ty cudownie, ja widzę. Ta. Tydzień minął, to znaczy działa. Ale co działa? Co to było? Kolejne pytania w moim sercu. Boże, czy to naprawdę, czy to jest prawda? Czy mnie po prostu ktoś oszukuje i się zawiodę tak, że się zamknie moje serce? Wiecie, czego się obawiałem? Że się zawiodę i moje serce się zamknie. Jeśli głęboko się zawiedziesz, twoje serce się zamyka. I już nie chcesz mieć z tą dziedziną nic do czynienia, ani z tymi ludźmi. Bałem się głębokiego zranienia, bo się głęboko otworzyłem. Jest wiele elementów i nauczania z tej jednej historii, którą przeżyłem, bo ona dotyczy mojego wnętrza i mojej walki o moją wiarę. I to, co było niezwykłe, to to, że ona mówi, Jurek, ja naprawdę mam dokumenty. I ja zadałem jej pytanie, powiedziałem, dobrze, powiedz mi, jak to się stało, że ty przestałaś widzieć. A ona mówi, w 2016 roku miałam wylew. I tu pomyślałem sobie, o tak, ja wiem, że ona miała wylew. I ona mówi, od kiedy miałam wylew, jedno oko ślepło zupełnie, a drugie się bardzo mocno pogorszyło. Ja mówię, o wow, to teraz rozumiem. I później zadzwoniłem za następny tydzień, później za miesiąc, sprawdzając ciągle, czy ona widzi. Jesteś taki niewiarek. Chyba tak, chyba walczę. Ale mogę ci powiedzieć, że być może i ty walczysz, być może jesteś inny niż ja, ale powiem ci, ja walczę. Nie pozwoliłem sobie na zignorowanie rzeczy, ale zacząłem walczyć o to, żeby to oglądać. Dzisiaj opowiadam jako świadectwo. Ślepa kobieta na jedno oko dziś widzi. I powiem tak, chwała Jezusowi. Użył słabego gościa, takiego jak ja, który walczył ze swoją wiarą, widział uzdrowienie i dalej walczył o swoją wiarę. Ale powiem wam, jestem uczniem, mam prawo i nie boję się. Dalej jestem uczniem i mam dalej prawo. Na tym polega uczniostwo. Ono daje ci możliwość uczenia się, popełniania błędów, ale także osiągania świetnych not. Bo powiem tak, to jest świetna nota. Nie widziała i widzi. Cudowna nota. Bardzo mi się ona podoba. Pewnie w niebie wystawili mi tam 6. Bo w końcu rezultat był dobry. Walka była. Oczywiście uczyłem się, zmagałem się, ale w końcu na pewno mam glejt. Zauważyliście, że to bardzo zwykłe wszystko, co ja mówię? Nie stoi przed wami Heros.
Halleluja. Pan czyni cuda przeze mnie. Nie wiem jak przez was, ale przeze mnie, tak.
Jestem zwykłym gościem, który uczy się. Ale powiem, cieszę się z tego i chcę was zachęcać, bo wtedy wierzę w to, opowiadając to, jestem świadomy też tego, że jestem absolutnie wiarygodny, dlatego że się możesz utożsamić ze mną. Jestem całkowicie wiarygodny, bo i ty przeżywasz różne rzeczy. I powiem tak, przeżywając te wszystkie momenty, możesz zwyciężyć. I oczywiście widzieliśmy wiele więcej uzdrowień. Nie tylko to uzdrowienie. Ostatnio jedna z dziewczynek nasza była... U nas jest sporo dzieci adoptowanych. Mamy 48 dzieci już adoptowanych w naszej społeczności. Ciągle ta liczba wzrasta. Ci ludzie jacyś są szaleni w naszym kościele. Oni chcą te dzieci. I wiecie, jakie biorą niektórzy z nich? Niektórzy z nich biorą najbardziej chore. Znaczy takie, które nie słyszą. Taka dziewczynka teraz była, która była totalnie chora na celiakię do tego stopnia, że ona naprawdę nie mogła nic jeść. I była chudziutka, tak jak paluszek. I ciągle były problemy z nią, ogromne problemy. Wiecie, takich dzieci nikt nie chce adoptować, które są tak chore. Jak na przykład chłopiec, który był świetny, był pięknym chłopcem, jest pięknym chłopcem, ale w ogóle nie słyszał. Nikt nie chce takich dzieci. Ale ci nasi ludzie, oni jakoś mają wielką łaskę i miłość do tych dzieciaków, i oni biorą te chore dzieciaki. I powiem wam, co zrobiliśmy. Pomodliliśmy się o tą dziewczynkę. O tego chłopca kiedyś też. Chłopiec oczywiście słyszy w 100%. Ale dziewczynka, pomodliliśmy się o tą dziewczynkę. Ja się nie modliłem, nasi ludzie się modlili. Tam jeden z naszych liderów się pomodlił o nią. Dziewczynka poszła do domu, a wiecie, dziecko, które chore jest na celiakię, ono po prostu wymiotuje, nie je, ma problemy z jedzeniem, totalne. I ona była właśnie w takim miejscu, że ona nic nie jadła. Ona przyszła do domu i powiedziała, mama, jeść! I zaczęła wsuwać. I ta patrzy na nią. Matka, co ona robi? A ona wsuwa. Zjadła, poszła. Za chwilę przychodzi, znów je. Myślę sobie, no ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe, będziemy jechali do szpitala za chwilę. Ale nic, ale dziecko, wiecie, kilka godzin minęło, a dziecko znów. Minął tydzień czasu, dziecko 2,5 kilograma, małe dziecko, taka dziewczynka, 2,5 kilograma, przybyła na wadze, bo ona snop jadła. Poszli do lekarza, a lekarz mówi, nie ma śladu, ona jest zupełnie zdrowa. To zwykli ludzie modlą się o tych ludzi i oglądamy, jak Bóg ich uzdrawia. Dlaczego? Bo o to walczymy. Walczymy wtedy, kiedy nam się nie udaje. Walczymy wtedy, kiedy wszystko mówi, to nie działa. Walczymy wtedy, kiedy okazuje się, że inni się może nawet z nas śmieją. My dalej walczymy. Dlaczego? Bo wierzymy w to, że to, co jest napisane w Słowie, jest prawdą. Nie zostawiamy tego. On nam nie wychodzi, to znaczy, że to nie działa. Widzieliście małego chłopca albo małą dziewczynkę, która się uczy na rowerze albo jak uczy się chodzić? Jak ona reaguje? Jak ten mały dzieciak reaguje? Mi się zawsze podoba ten obrazek, jak kiedy patrzę na małe dzieci. Małe dziecko, które chce uczyć się chodzić. Co ono robi? Naśladuje nas. Jak? Wstaje. No, tak na takich nóżkach, wiecie, ledwo, ledwo, nie? I ono co robi? Idzie jeden krok, upada i później mówi tak, no nie wyszło. No nie wyszło, to ja nie będę chodzić, bo to nie wyszło. Chodzenie nie jest dla mnie. Mamusia i tatuś chodzą, mój braciszek i siostra chodzą, ale to nie jest dla mnie. Pewnie Bóg nie chciał, żebym ja chodziła. I my mamy takie wnioski. Ludzie, obudźmy się. My mamy wnioski bez sensu. Totalnie bez sensu. Bóg mnie nie chce używać, bo ja jestem taki, 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 śmaki, owaki. A co z dziełem Jezusa na krzyżu, który umarł i usprawiedliwił ciebie i jesteś sprawiedliwy? Ja jestem sprawiedliwy, chyba sobie żartujesz. Ja jesteś sprawiedliwy. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, na nowo się narodziłeś, jesteś sprawiedliwy. Gdybyś wiedział o moich grzechach, nie mówiłbyś tego. Chcę ci powiedzieć, Bóg wie o tych, które są, które były, które będą i jesteś sprawiedliwy. Sprawiedliwy upada. Kto sprawiedliwy? Kto upada? Sprawiedliwy. Słowo tak mówi. Sprawiedliwy upada. A jak leży, to kto to jest, jak już upadł? Sprawiedliwy leży. To sprawiedliwi upadają. Aha. I są dalej sprawiedliwi. Co ty głosisz? Chłopie, co ty głosisz? Usprawiedliwienie z łaski. Jestem sprawiedliwy, nawet kiedy upadam. Dlatego, że jestem sprawiedliwy, mogę te rzeczy czynić. To jest, Jego sprawiedliwość jest złożona na mnie. I nawet kiedy ja upadam, to w Nim upadam. I w Nim jestem ukryty. I w Nim jestem sprawiedliwy. I w Nim jestem święty. I w Nim jestem zupełnie doskonały. Nawet kiedy leżę i inni mówią, upadłeś, jesteś okropny, obrzydliwy, złe rzeczy zrobiłeś, to chcę ci powiedzieć, nawet gdyby cały świat stanął przeciwko mnie i powiedział, że jestem obrzydliwy, ja wiem jedną rzecz, jestem sprawiedliwy. To daje mi motywację, by uczyć się i to daje mi motywację, żeby się nie zatrzymać. Widzieliście tą małą dziewczynkę, upadła? Ona wstaje i co robi dalej? Chce iść dalej, tak? Co ona robi? Znów upada i co robi? Wstaje i znów próbuje. Co takie małe dziecko robi? Popatrzcie w oczy tego dziecka. Spróbujcie zauważyć to, kiedy dziecko zaczyna chodzić. Przyglądnijcie się temu, co taki mały szkrab robi. Popatrzcie w jego oczy. Powiem wam, co w jego oczach zobaczycie. Pasję. Uda mi się. Dam rady. Wszyscy chodzą, ja też będę chodziła. Na pewno będę chodziła. Upadłam, to nic, że upadłam. Właśnie chodzę już. Przysłuchujcie się dzieciom, które nic nie potrafią, niektórych rzeczy nie potrafią, co one mówią. Umiem, potrafię, ja wiem. Dlaczego? Bo ono wie, to małe dziecko wie, że jemu się uda. Tylko my jesteśmy bardzo zdolni w zabijaniu tego. Później mówimy, jak już dorastają, ty sobie nie wyobrażaj tak. Ty sobie tak nie wyobrażaj, że co, że jesteś kimś. Że nie wiadomo, co osiągniesz. W naszej rodzinie zawsze było źle i będzie źle i ty też do tego należysz. To jest zachęta. Do tego, żeby dziecko się rozwijało. Totalnie tragiczne. Totalnie. Wiecie, mnie tak zachęcano w szkole. Jesteś głupi i będziesz jeszcze głupszy. I motywowano do tego, żebym się uczył. Co robiłem? Nie uczyłem się. Bo mnie motywowano do tego, że nie ma sensu się uczyć, bo i tak jestem głupi. Więc uwierzyłem, że jestem głupi, więc nie uczyłem się, bo uwierzyłem w to. Małe dziecko ma pasję, ono chce się uczyć, chce biec i kiedy widzisz tą pasję, to musisz zrozumieć jedną rzecz. Ta sama pasja jest, kiedy ty się na nowo narodziłeś i jesteś w Jezusie. Zauważ, że kiedy się na nowo narodziłeś, to co w twoim sercu powstała, to jedna myśl, bardzo głęboka i bardzo ważna. Wszystko jest możliwe z Nim. Wszystko. Chyba, że przy twoim nowonarodzeniu stali już ci, którzy ci już włożyli, że nie da rady i nie można. No tacy są chrześcijanie, którzy stoją obok i cię zachęcają i mówią w taki sposób, no, wiem, że masz dużą radość, tak, ale to przejdzie. Przejdzie ci, zobaczysz, przejdzie. Mi przeszło. Słuchaj, dalej jestem smutny, jak byłem. No, mało, jestem bardziej smutny. Teraz to dopiero jest tragedia. Muszę toczyć ten bój chrześcijański każdego dnia. Muszę się dobrze zachowywać. Muszę dobrze mówić. Muszę dobrze rzeczy robić. Ja po prostu nie mam do tego żadnej siły. Mówię o prawdziwym życiu chrześcijańskim, nie? Ja nie mam siły. I ktoś mówi, ty stary, ja też. I później mamy kluby ludzi, którzy nic nie potrafią, nic nie mogą, do niczego nie dochodzą. Siedzą, przychodzą na nabożeństwo, no bo trzeba. Patrzę, co ten kaznodzieja mówi, ale sobie świetne kazanie powiedział, nie? Dobre było dla niego. I on wierzy, że to wszystko działa. Ja już sprawdziłem, nic z tego nie działa. Może w jego życiu on jest pastorem, szczególnym człowiekiem, może to i działa. A w moim życiu jestem zwykłym człowiekiem, to w ogóle nie działa, to jest w ogóle ściema. Chwała ci, Panie Jezu, że mnie weźmiesz pewnego dnia do nieba i tam się okaże. Chwała ci, pociągnij mnie ku sobie. Ja sobie wyobrażam, co robią aniołowie, kiedy patrzą na takie sytuacje. Ich wścieklizna bierze, bo oni wiedzą, że wszystko w Jezusie jest możliwe, że On ma wszelką moc na niebie i na ziemi i On odkupił nas do wiecznego życia tutaj na ziemi, abyśmy ściągnęli niebo na ziemię, aby działy się znaki i cuda, potężne Boże działanie i aby narody zostały przemienione. Do tego jesteś powołany. To jest twoje powołanie, by stać się uczniem, który przyniesie zmianę do całych narodów. No dobra, do wioski twojej. Dobra, do miasta twojego. Ale powiem ci, jak zasmakuje, że wioska się zmienia, miasteczko twoje się zmienia, byś miał większą ochotę na naród jakiś. Który naród? Ten mały, to Czechy nie są duże, zajmijmy się Czechami. Słowacy nie są duży, spróbujmy! I powiem ci, i Bóg położy swoją rękę na tobie i powie, dziecko, super, idę z tobą jak w dym, idziemy w tą przygodę, zobaczysz, co się będzie działo. I nagle cię postawi wśród ludzi, którzy prowadzą wielkie koncerny, którzy są wielkimi ludźmi tego świata. Nagle postawi cię wśród rządzących i powie, mów do nich. A ty będziesz stał i się, ale co ja mam powiedzieć, przecież jestem taki mały. Nie mów, że jesteś mały, jesteś tym, który należy do mnie. Jesteś pełen mocy mojej. Duch Boży zamieszkuje w tobie. Mów! I ty zaczniesz mówić. I ludzie będą pytali, ale skąd ty masz tą mądrość? Chłopczyku, gdzie ty się uczyłeś? Ja nie zapomnę takiej sytuacji. Rozmawiałem z człowiekiem rzeczywiście bardzo wykształconym w naszym mieście. Rozmawialiśmy na temat chrześcijaństwa. Ja mu tam troszkę opowiadałem różne rzeczy. Mówiłem, dlaczego wierzę, że tak jest, jak jest. Absolutnie. I on później nie wiedział, że na Radzie Miasta, on miał duże znaczenie, na Radzie Miasta zaczął się wypowiadać na mój temat i powiedział jedną rzecz, mówi, to ciekawy młody człowiek, który przyjechał do naszego miasta. Mówi, on ma tak niezwykłą wiedzę i taką mądrość, że ja musiałem ulec. Ja miałem po prostu rozmowę z nim. Nic wielkiego. Ale Duch Boży, który zamieszkiwał we mnie, wiedział, co jest potrzebą tego człowieka, jakiego rodzaju mądrość dotrze do serca tego człowieka. Czy ja to wiedziałem? Nie, ale Duch Boży to wiedział. Czy ja byłem zdolny to uczynić sam siebie? No, nie ma szans, absolutnie żadnej szansy. Ale ten, który mieszka we mnie, on to uczynił przeze mnie. Takiego niedouczonego? Wziął i go użył. I dalej go używa. I będzie dalej używał. Oj, powiem wam, będzie się działo. Będzie używał potężnie. Ja w to wierzę. Nie ze względu na mnie, w tym sensie, że ja jestem sam siebie taki, ale ze względu na to, kim on jest we mnie i do czego mnie stworzył. To jest jego dzieło. Należy do niego i on będzie rzeczy czynił. I niczym się nie różnię od was. Niczym. Ja wiem, że siedzisz i myślisz, a chłopie, żebyś ty znał moje życie, o czym ty opowiadasz? Dzisiaj nie ma czasu, żebym wam opowiedział kawał mojego życia, złamanego, słabego, z nieznanymi lekcjami, z nieznanymi rzeczami, których nigdy nie zdałem, z problemami, których miałem, z lękami, z obawiami, z tym, że nie mogłem się wysłowić. I ludzie nie mogą do dzisiaj uwierzyć. Jak to jest, że ten gość nie umiał się wysławiać, teraz głosi w taki sposób, jak głosi? To z powodu jego. On jest we mnie. On to czyni. I to jest dla ciebie. To nie jest tylko dla mnie. On chce przez ciebie się poruszać. Tam, gdzie jesteś, on chce ciebie używać. Tam, gdzie ty jesteś postawiony. Bóg daje ci mądrość i daje ci tą mądrość do tego, abyś ty był używany w pokorze. Nie jako ten, który nad ludźmi panuje, jako ten, który im służy. I kiedy im służy, rzeczy się zaczynają dziać. Dlatego, że on ma moc ciebie użyć. Więc ciągle chcę, próbuję i chcę wam pokazać, że on chce używać nas. I podaję siebie jako przykład z tego względu, żebyście mieli to unaocznione, żebyście zobaczyli to. Tak, że chłopak, który nie zdał z klasy do klasy, chłopak, który nie umiał się wysławiać, chłopak, który nie umiał wielu rzeczy, dzisiaj stoi przed wami, naucza was, jesteście dotykani tym, to jest pełne radości także, pełne życia, wy to odczuwacie, ja wiem, że to odczuwacie, bo we mnie jest to życie. Ale to nie jest dlatego, że ja to zdobyłem przez wysiłek swój, tak, w tym był wysiłek szukania Jego twarzy, studiowania Jego słowa, modlitwy i bycia razem z Nim, tak, w tym był ten wysiłek. Ale On by nic nie pomógł, gdyby nie Jego Duch, który stopił w moje życie i zaczął działać przeze mnie. Nie zapomnę, kiedy oddałem Mu swoje życie i tego dnia, kiedy oddałem Mu swoje życie, Duch Święty także stąpił na mnie i zacząłem mówić językami. Nie mogli mnie ściągnąć z tego miejsca, gdzie klęczałem, mówiłem językami, bo się zastanawiałem, czy ja powinienem skończyć, czy nie. Czy to jest... I tak nie wiedziałem. W końcu oni mówią, chcemy zamknąć to miejsce. Zrozumiałem, że chyba powinienem skończyć, ale nie chciałem skończyć. Coś takiego było we mnie, że nie chciałem skończyć. Z drugiej strony czułem się troszkę pod presją, że muszę skończyć. I później był taki moment, kiedy modliłem się o moich przyjaciół i Duch Święty przyszedł i nawiedził mnie w potężny sposób. Czułem jak elektryczność, jakby mnie ktoś podłączył pod 220, przez moje całe ciało przepływała elektryczność. I wiecie, byłem w takim kościele, w którym wiedziałem, że Duch Święty jest, że On działa, ale nigdy nikt mi nie mówił o elektryczności. Ja nie wiedziałem, że Duch Święty to elektryk. Wiesz, że On się posługuje prądem też. I On mnie tak pod prąd podłączył. I ja sobie myślałem, hej, ciekawe, po co On mnie podłącza pod ten prąd? Prawdopodobnie, żeby mi doładować czegoś. Jeszcze nie wiedziałem czego. Ale On mnie podłączył pod prąd i to trwało długi czas. Kiedy się skończyło, poszedłem do domu i nie powiedziałem nikomu. Bo ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Ale wiedziałem, że to jest Pan. Wiedziałem, że to jest Jego obecność. Wiedziałem, że to Duch Święty zaingerował z jakiegoś powodu, nieznanego mi zupełnie. Nie umiałem tego w ogóle wyjaśnić, dlaczego On to uczynił, po co On to uczynił. Nie wiedziałem nic na ten temat. A wiecie co? A ja się czułem taki wyróżniony. Sięce, Ty podłączył mnie, ale ciekawe. Ale po prostu, wow, podłączył mnie. Nie wiedziałem po co. A później już się po latach dowiedziałem, że On już mnie przygotowywał, podłączał mnie pod swoje te mocne miejsca mocy po to, żeby wziąć moje życie i żeby użyć mnie tak, jak On sobie chce. I znów chcę wrócić do waszego życia. I On chce to uczynić z tobą. On chce cię podłączyć. Wiecie, jest taki cudowny fragment Bożego Słowa, który jest zapisany w Ewangelii Jana, kiedy Jezus jest podczas tego wielkiego święta namiotów i w tym wielkim dniu święta, tam jest napisane, zawołał Jezus tak, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. I co tam później jest napisane, pamiętacie? Jestem ciekawy, czy pamiętacie to. No to interesujące, co mówicie. Dość interesujące. Dobrze, to zobaczmy, co tam jest rzeczywiście napisane. W ostatnim wielkim dniu święta, 7 rozdział 37, stanął Jezus, głośno zawołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Słuchajcie dalszej części. Mając na myśli to, co powiedzieliście. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego płyną wody rzeki żywej. Co jest napisane? Widzicie, polegamy na skrótach, ale w tekście jest napisane, że kto pragnie, niech przyjdzie i pije, ale tylko ci, którzy wierzą, z wnętrza ich będą płynęły wody rzeki żywej. Jest wielu ludzi, którzy piją, ale nic z tego nie wynika. Jest wielu ludzi, którzy pragną i niewiele z tego wynika. Jest wielu ludzi, którzy dotykają Bożej obecności i nic z tego nie wynika. Ale ci, którzy wierzą, z wnętrza ich zaczyna płynąć woda rzeki żywej. Wiara. Na początku o tym powiedziałem. Wiara. Wiara. A wiara to walka. Walczymy o wiarę raz świętym darowaną. To znaczy, że o wiarę trzeba walczyć. Dlatego wam pokazałem moją historię z uzdrowieniem. Ja walczyłem o moją wiarę. Ja walczyłem o to, żebym mógł uwierzyć. Oglądałem prawdziwe, namacalne uzdrowienie i nie mogłem w to uwierzyć. Z jakiego powodu? O, powody są bardzo różne. Z powodu zranień? Z powodu tego, że boję się być okłamany? Bo mnie okłamano już? Z powodu tego, że się boję, że się zawiodę? Są różne powody. Dlaczego się boimy mieć społeczność z Duchem Świętym i pójść w wierze za tym, co On będzie czynił? Dlaczego? Boimy się, że stracimy co? Że stracimy twarz? Wiecie, co powinienem wtedy był zrobić, kiedy, bo nie powiedziałem wam tego, co powinienem był zrobić wtedy, kiedy ta kobieta została uzdrowiona? Powinienem był w tym momencie, kiedy ona zaczęła wrzeszczeć, powinienem postawić przed kościołem, bo mnóstwo ludzi stało i powiedzieć, opowiedz swoje świadectwo. Wiecie dlaczego? Bo to wzbudziłoby wiarę w ludziach i by ludzie inni byli uzdrowieni. Ale ja zrobiłem inaczej. Dlaczego? Bo walczyłem o moją wiarę. I dobrze, że o nią walczyłem. I dobrze, to dobrze, że walczyłem. To nie jest źle. Ja się uczyłem i dalej się uczę. To nie jest problem. Bóg będzie mnie dalej uczył. On się na mnie nie gniewa. On mi pomaga zrozumieć to i nauczać was. I nauczać innych, dlatego że zrozumiałem to. Zobaczyłem to. Wiecie, to nie chodzi o to takie nauczanie, które jest tylko intelektualnym nauczaniem. Tu chodzi o to, jak rzeczy robić. Jak sobie poradzić z tym zmaganiem, które jest wewnątrz nas, z tymi lękami, obawami, zniechęceniem, niezrozumieniem. Jak sobie z tym poradzić? No właśnie tak, jak wam opowiadam. Więc w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus, głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Pomyślałem o jednej rzeczy. Kiedyś, jak studiowałem ten fragment, to pomyślałem sobie o jednej rzeczy. Że zupełnie naturalną rzeczą jest, że człowiek pragnie. Macie pragnienia? Wiecie, ktoś nie ma pragnienia i łaknienia, to trzeba do lekarza, do doktora. Koniecznie. Dlaczego? No bo umrze. Jak fizycznie nie masz łaknienia, nie chcesz pić, nie chcesz jeść, to jest choroba, jednostka chorobowa. To jest źle. Co trzeba zrobić? No podłączają się pod kroplówkę, a później nie wiem, co oni tam robią dalej. Ja się nie znam. Ale próbują ci pomóc. I Duch Święty podłącza Kościół pod kroplówkę niejednokrotnie, bo my nie mamy pragnienia, żeby co? Żeby więcej i żeby dalej. To w związku z tym Duch Święty, dlatego że nas kocha, podłącza Kościół pod kroplówki. I tak jest taka sala, nazywa się, przepraszam za wyrażenie, Kościół. I tak leżą na łóżkach i kroplówki podłączone. Halleluja, żyjemy. I nie mają pragnienia. Jeśli nie masz pragnienia, to wołaj do Boga, żeby On wzbudził w tobie pragnienie. A zaczniesz pragnąć, czego chcesz, czego pragniesz. Ilu z was chce oglądać znaki cuda? Naprawdę? A na ile chcesz oglądać znaki cuda? Ile za to dasz? Ile za to zapłacisz? Swój komfort? Błędy? Śmiech innych? Szydzenie innych? Diabeł, który do ucha ci mówi: nie da rady, do kitu jesteś, nie nadaje się, pokłóciłeś się właśnie z żoną i tak ci nie wyjdzie. Chcesz walczyć z tym? Chcesz się zmagać? Jeśli pragniesz dostatecznie, to jesteś w stanie pokonać każdą przeszkodę, żeby wziąć i się napić. A kiedy się już napijesz, to jeszcze musisz zawalczyć o wiarę. Bo ja właśnie się napiłem, zacząłem się o kobietę modlić, ona została uwolniona i uzdrowiona, a ja musiałem walczyć o moją wiarę. W momencie, kiedy kobieta jest uzdrowiona, ty walczysz o wiarę. Aha, tak to wygląda. A więc jest cena, którą potrzebujesz za to zapłacić. Albo czekasz, że się rzeczy wydarzą. O, Bóg powiedział, to na pewno się wydarzy. Bóg właśnie powiedział, że przez moje ręce ludzie będą uzdrawiani i uwalniani. No to czekam. Biorę krzesełko w domu i czekam. Panie Jezu, kiedy to się stanie? No już minęło 10 lat, a jakoś tych znaków i cudów nie widzę. Jezu, zasnąłeś? Jakoś 10 lat temu mi mówiłeś o tym, że będą znaki i cuda i co? Miałem takie niezwykłe słowo prorocze, że ho, jakie my mieliśmy z Gosią, nie Gosia? Ho, niektóre słowa prorocze po prostu powiem wam, buty spadają. Na przykład gościu powiedział, taki prorok, znany prorok, nie będę mówił jaki, ale bardzo znany i szanowany prorok powiedział, że przez nasze ręce ludzie będą uzdrawiani, nie tylko aniołowie chodzą z nami, którzy mają zapasowe części dla ludzi. Ręce, nogi, głowy chyba nie, ale na pewno oczy. No i oni tak chodzą. I oni tak chodzą dalej. Bo ja czekam, że to się wydarzy. Oto jestem, Panie, Twój sługa uniżony. Czekam, że to uczynisz. Czy to się stanie? Nie. Ale miałem słowo prorocze od proroka. No i co z tego? To co, słowo prorocze nie działa? Nie, ty nie działasz. Ty nie działasz. Jak ty nie działasz, to i słowo nie działa. Weź się do roboty. Zakasaj rękawy i zacznij się modlić o chorych. Ale modliłem się przez rok czasu, się nic nie wydarzyło. My się modliliśmy 3 lata i się nic nie działo. Wiecie, zorganizowaliśmy takie spotkania niedzielne, popołudniowe. Mówiliśmy, niech każdy przyjdzie, kto chce, będziemy modlić o chorych. No i zaczęliśmy się modlić o tych chorych i nikt nie był uzdrawiany. Minęło pół roku, liczba ludzi się zmniejszyła. Minęło następne pół roku, powiem wam, co się stało. Nic. Nie, no stało się, to prawda, stało się. Liczba się jeszcze bardziej zmniejszyła. Już nie było nawet o kogo się modlić. Chorzy sobie poszli. Siedliśmy, pamiętam, z Januszem, bo robiliśmy to z Januszem w Anale. Siedliśmy taki, No tak. No nie działa. I tak, mieliśmy taką pokusę, żeby uwierzyć, wiecie co, w taką teologię, która jest w Polsce głoszona. Ta teologia brzmi tak. Jeszcze nie ma czasu nawiedzenia. Jak będzie czas nawiedzenia, to będą się rzeczy działy. Ja tak myślałem, kurczę, to jak to zrobić, żeby ten czas nawiedzenia przyszedł? I nagle czytam w Ewangelii Jana, w drugim rozdziale, czytam o Kanie Galilejskiej i czytam tam w tym kazaniu, nie kazaniu, tylko w tej historii, że Jezus tam jest, siedzi na tym weselu, zabrakło wina i przychodzi matka, mówi, wina nie mają. A on mówi, co mnie to obchodzi? On mówi, ale wiesz, oni nie mają wina. Będzie obciach dla nich, to będzie taka poruta, że szok. Słuchaj, oni nie mają wina. I co Jezus robi? Pamiętacie ten tekst, co tam jest najpierw napisane? Jeszcze nie nadszedł mój czas. To nie mój czas. Nie nadszedł czas na cuda. Nie ma jeszcze czasu na to. Maria, daj spokój. Mama, przestań. Tata w niebie powiedział, nie ma na to czasu na razie. Nie ma czasu. Nie czas, nie będziemy robić. Przyjdzie czas, to zrobimy. I my mamy taką teologię w naszym kraju. Nie ma czasu na to. Nie da rady. Przyjdzie czas nawiedzenia. Za 1000 lat albo za 2000. A jak ziemia się będzie kolebać 3000, to pod koniec 3000 roku przyjdzie Pan i uczyni rzeczy. Kuchnia, Olek. Co z tą teologią? Co mamy w głowach? Co Jezus robi? Wina dobra. Dobra, chłopaki, stąd wie, wlać wodę. A w ogóle to po co on tam chciał w tej wody? Nie mógł stworzyć od razu wino? Zajął się stągwiami. Oni się namęczyli, wlewali wodę. Wiesz, chłopaki byli zmęczeni naprawdę, bo tam sporo wiader trzeba było nosić, a pewnie odcinek drogi był daleki. A więc oni tak biegali z tą wodą, biegali, wlewali te wiadra, skończyli. Jezus powiedział, o, to mi się podoba, zaczęliście pracować. Zrobiliście coś. To, co zrobiliście, ja pobłogosławię. Jak coś zrobisz, to ja to pobłogosławię. Ale jak nic nie zrobisz, to nie mam co błogosławić. Co Jezus ma błogosławić, jeśli ty siedzisz na tyłku i nic nie robisz? Wiem, twój tyłek. Okej. Niech będzie błogosławiony. Ale w ogóle nie o to chodzi. Rozumiecie? Tak? To tak dociera pomału. Ale o co ci chodzi? No, o to, żeby przez ciebie działy się znaki cuda. Dlatego, że jesteś uczniem Jezusa, uczniowie Jezusa, takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzyli. Jesteś wierzący? Pytam, jesteś wierzący? To znaki tobie muszą towarzyszyć, bo inaczej coś jest nie tak z twoją i moją wiarą. Albo wierzymy w Biblię, albo wierzymy w jakiś kosmos. Tak jest napisane. Więc ja w to wierzę. Więc oni wlali tą wodę. Jezus powiedział, o, to mi się podoba. I mówi, no to ja już skończyłem swoją pracę, idźcie, zanieście. Zauważyliście, że on się w ogóle nie napracował? On nawet nie przemówił do tych beczek z tą wodą, do tych stągwi. On po prostu nic nie zrobił. Oni się namachali, jak nie wiem co, a ten patrzył. I mówi, o, fajnie chłopaki, spociliście się. No, to idźcie, zanieście tą wodę temu gościowi. To oni wzięli tę wodę i ponieśli ją. Oprócz tego, że pracowali, to co zrobili? Byli pełni wiary i posłuszeństwa. Oprócz tego, że pracujemy, musimy mieć wiarę. Musimy mieć wiarę, która prowadzi nas do miejsca posłuszeństwa. Ja to zrobię, chociaż miałbym być wyśmiany przez wszystkich. Słuchajcie, to nie było takie, jak my to czytamy w Słowie. My tak czytamy tak bardzo lekko, nie? No, wzięli i ponieśli. Wyobraź sobie, że ty jesteś w ich miejscu. Przychodzisz do gospodarza wesela i właśnie mu przynosisz szklaneczkę wody. I mówisz, wiesz, to wino jest. No, łyknij sobie. I on patrzy na ciebie i mówi, chłopie, ale zwariowałeś? Padło ci? Ja wina potrzebuję. Ale my tak na tą historię nie patrzymy. Patrzymy się, wykonało, wielki cud, halleluja, cudownie. Ale jak do tego doszło? Jak to się wydarzyło, że to się wydarzyło? I w pewnym momencie, ja nie wiem, w którym momencie to było, ale kiedy oni w posłuszeństwie zanieśli, w wierze zanieśli, trzeba mieć wiarę, tak? Zanieśli. Gospodarz wypił i mówił, wow, wow, to jest wino. Wiecie, że Jezus nie błogosławi niczego? Co masz na myśli? On nie błogosławi pustki. Nigdy nie błogosławi pustki. Jeśli coś robi, to robi z czegoś. Adam i Ewa zostali uczynieni z czego? Z ziemi. Z ziemi. On powiedział, o, niech powstanie Adam i Ewa. Nie, wziął glinę, ulepił, z ziemi. Mówi, tchnął i zaczął żyć. Dlatego, że Bóg nie robi z niczego. Bóg robi, oczywiście bywają takie momenty, że to robi. Ale generalnie to, co na ziemi jest, on robi z czegoś. Musi coś otrzymać, żeby mógł coś zrobić. Musisz mu coś dać, żeby on mógł z tego coś uczynić. Cokolwiek to jest. Takich historii w Biblii jest pełno. Do nakarmienia kilku tysięcy ludzi potrzeba było, żeby chłopcu co zabrać śniadanie. Zabrał to śniadanie, tak? Ktoś, nie wiem, który tam z uczniów. Mówi, ty masz śniadanie, no daj. To ale ja mam dla siebie. Daj, potrzebujemy. Co on wiedział, że z tego coś będzie? Nic nie wiedział. Ale co zrobił? Dał to, co miał. Ty, naprawdę? To ci się przyda na taki tłum? No, przyda nam się taki tłum, wiesz. Nakarmimy tym śniadaniem wszystkich. Absurd. Ale dał tą kanapkę swoją, którą tam miał. I pewnie jeszcze wzrokiem tak szedł i niosą do Jezusa. No to przynajmniej Jezus się naje, to dobrze. O, to fajnie. Jezus wziął w ręce, dobrze. Jezus przynajmniej nie będzie głodny. Ja już mogę być głodny. Ale nagle Jezus bierze to niewiele i zaczyna czynić coś, co zmienia rzeczywistość tych wszystkich ludzi. Byli głodni, zostali nakarmieni. Rzeczywistość została zupełnie zmieniona. Rozumiecie? Słuchajcie, powiedzcie mi, do której mam mówić, bo ja się już zapędziłem i nie wiem, o której ja mam. Koniec już. Nie mów do mnie powoli, bo jak mówisz powoli, to moje słowo powoli oznacza bardzo powoli. Okej. Amen.